Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Biada mi, matko moja, żeś mnie porodziła, męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam, ani nie dają pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą. Ilekroć otrzymałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie Boże Zastępów. Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić. Pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. Dlaczego mój ból nie ma granic, a rana moja jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Jesteś więc dla mnie zupełnie jak zwodniczy strumień, niepewna woda. Dlatego to mówi Pan. Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś stanął znów przede mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku Tobie, Ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał. Uczynię z Ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z Tobą, lecz Cię nie zwyciężą, bo jestem z Tobą, by Cię wspomagać i uwolnić, mówi Pan. Wybawię Cię z rąk złoczyńców i uwolnię Cię z mocy gwałtowników. Oto Słowo Boże.
Jak widzicie, niełatwo było przyjąć misję proroka w okolicznościach, w których wszyscy nie zgadzali się z myśleniem proroka. A prorok miał namówić króla i jego dwóch, elitę Izraela, do poddania się Babilonowi, żeby poddali się, przyjęli te roszczenia, które zgłosił, na pewno zażąda, żeby skarb świątyni był oddany, skarb królewski, no i elitę zabierze do niewoli. Bo ludzie prości, ubodzy nie będą podskakiwać politycznie. Ale wtedy dużo by ocalili, wiedząc, że to zesłanie jest zesłaniem chwilowym. Działał przeciwko racji stanu. Chciałby się powiedzieć, nie był patriotą, nie kochał ojczyzny, nie kochał Boga Jahwe. Wszystkie możliwe zarzuty można było mu postawić. Tak jak dzisiaj, wtedy, kiedy wykładałem jeszcze studentom Apokalipsę, to mówili, czy on kocha Kościół. Miejsce to jest, jak przychodziły w Apokalipsie pewne teksty, które miałem przeczytać i powiedzieć, właściwą treść podłożyć, to byłem przerażony. Jak to zręcznie powiedzieć i się nie sprowokować tego zarzutu. Jak to robiłem ostatni raz, to już wymyśliłem takie sposoby, ale w samych początkach, jak pierwszy raz, jeszcze przyjeżdżając ze Szczecina tutaj, to wiem, że duchowe, psychiczne, oczywiście później jakoś to tam powiedziałem. Chodzi o nazwanie Kościoła fałszywym prorokiem, że tylko fałszu wpłynęło w momencie, kiedy nie przestaliśmy żyć krzyżem dla krzyża i głosić krzyż, że dużo Ducha Świata. Wszyscy mi złorzeczą. Zamiast prosić Boga Jahwe o pomoc, żebyśmy pokonali, to ty takie rzeczy. Nie było łatwo. A i tak się dobrze składa, że dzisiaj mamy omawiać także dar męstwa. Otóż Jeremiasz jest przekładem, że żeby być naprawdę wierny, trzeba nieraz mieć dar męstwa, powiedzieć prawdę, czy się to komuś podoba, czy nie podoba. Powiedzieć prawdę, trzeba mieć dar męstwa. Bez względu na to, jakie echo do nas wróci i czy to echo nas uderzy. Jezus, gdyby nie mówił prawdy, to nie byłby ukrzyżowany. Mimo iż prawdę czynił ogromnej delikatności i miłości, ale mówił prawdę. Do tego jest niezbędny dar męstwa, ale ponieważ z natury jesteśmy stworzeni o swoje dobre imię, o sławę i tak dalej, Jezus mówi, zaproś mnie do swego wnętrza, żyj bardziej moją obecnością i mów mnie, zrób to Jezu przeze mnie, do czego nie jestem zdolny. I wtedy to się stało. Pod koniec tego życia, ba dzisiaj z nieba słuchając tych tekstów, jak my je czytamy, mówi, zupełnie niepotrzebnie się bałem. Zupełnie niepotrzebnie. Trzeba było walić między oczy prawdą i koniec. Chrześcijaństwo w Piśmie Świętym jest pełne paradoksów. Pełne paradoksów. I my tak naprawdę to nie wiemy. Czy tak, czy tak. Czy tak, czy tak. Czy tak, czy tak. I tak się w sobie miotam. A Jezus mówi, jak nie wiesz, to mnie oddaj. Ja to ci ułatwię, ja ci pomogę. Zrobisz i nic ci się nie stanie. Bo dzisiaj już nikogo nie krzyżują na krzyż. Ja co najwyżej ze Świętej Litwy będę wyrzucony. Bo mam starców o jezuitów. Dlatego już się nie boję. Mówię prawdę.
Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku. Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże. Broń mnie od tych, co na mnie powstają. Wybaw mnie od złoczyńców i od mężów krwawych. Bo oto czekają na moje życie, spiskują przeciw mnie mocarze. A we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie. Bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować. Na Ciebie będę baczył, mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią. Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swej łaskawości. Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę swych wrogów. A ja opiewać będę Twoją potęgę i rankiem będę się weselić w Twojej łaskawości, bo stałeś się dla mnie warownią i ucieczką w dniu mego ucisku. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów, Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, przedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Oto Słowo Pańskie. Przeczytały wszystkie panie, przeczytały. Przestudiowały. Dobrze. To jeszcze dotkniemy w Piśmie Świętym tekstów, które mówią też na temat darów Ducha Świętego. Są też swoistymi przypowieściami, ale jakby dopełniają katechezę. Pierwszy dar, dar pobożności, ale też jest drugie określenie, dar pietyzmu. A pietyzm to jest szacunek. Szacunek. Jezus ma szacunek dla ludzi, który przez grzech pierworodny jakoś się wewnętrznie ukaleczył. Okaleczyli tak, że bardzo im zależy na życiu obecnym, na tym, żeby być bogatym, sławnym, szczęśliwym. Okaleczyli się. Wewnętrznie nie mają receptora odbioru Boga. Ten receptor jest nikły albo żaden. I w związku z tym w sytuacjach trudnych dali przez opatrzność zabezpieczyć. Oczywiście w naszych czasach banki bardzo chętnie zabezpieczają. Jak czytałyście, w tamtych czasach nagminnie stosowano zakupowanie wartościowych rzeczy nie na swoim podwórku, tylko na swoim polu, gdzieś tam pod ukryciem nocy, bo tam nikt nie będzie szperał. Jeśli ocalujemy, to odkryjemy ten skarb i będziemy mieli z czego żyć. Jezus nawiązał do tej powszechnej praktyki i mówi, że tym skarbem, mimo grzechu pierworodnego, mimo że nie macie w sobie obecnego Boga, ale macie coś, co nie podlega śmierci, coś, co się uchyla śmierci. Macie w sobie coś, co się uchyla materii. To jest nasze ja rozumne, wolne, duchowe. Bo człowiek to nie tylko ciało, ale dusza i duch. Że jest dusza nieśmiertelna. I ona niestety, kiedy wszystko tutaj tracimy, staje po drugiej stronie, po stronie życia wiecznego w Bogu. No i od razu poznaje, z czym przychodzi. Czy z pustymi rękoma, czy z jakimś skarbem. Skarbem jest dusza ludzka. Pamiętacie, że Jezus, gdy zapowiedział mniej więcej po półtora roku swojej publicznej działalności, że nie będzie takiego Mesjasza, z jakim oni idą. Będzie baranek paschalny, będzie w Jerozolimie odrzucony, ośmieszony, ukrzyżowany, wzgardzony. I Piotr wrzasnął, nie, nigdy, nigdy. Jezus dlatego to zapowiedział, ponieważ Jezus jako Bóg, który stał się człowiekiem, wiedział, że w każdym człowieku jest skarb Ojca, dusza nieśmiertelna, skarb, która nie ginie, która jest zaadresowana na nieskończone dobro, piękno, miłość, czyli ostatecznie z Bogiem Boga. I dlatego na naszym wnętrzu, w naszym życiu robi wrażenie tutaj teraz promyk chociażby piękny, promyk dobra, promyk życzliwości. To się liczy. Tak długo, dopóki w nas nie zamieszka Bóg i wtedy my się czujemy wolni, bardziej wolni. Czy mam, czy nie mam, jestem zadowolony, szczęśliwy. Ale nasze wnętrze musi być ukorzenione już w Bogu. I w Ojcu, i w Synu, i w Duchu Świętym. Bóg musi być w nas. Inaczej będziemy chodzącymi na wolności niewolnikami. Według żargonu Pisma Świętego, Świętego Pawła Apostoła. Będziemy w niewoli. I szatan ten fakt wykorzystuje i mówi, o, trzymaj się daleko od Boga. I ludzie, owszem, pójdę do kościoła, prawdę czy mur, czy ten filar dobrze pracuje, podeprę go, później wyjdę, ale żeby przyjść i powiedzieć, ty mi się dajesz, ja ci daję moje życie, kładę na ołtarzu, przyjdź do mego wnętrza. Nie, jakąś wymyśloną fikcję, praktykę religijną. No a niech bym ja tak powiedział w Bazylice, tak do końca prawdy. To po pierwsze, współpraca już by mnie pożegnali, a wierni by powiedzieli, no, powinien być leczony i tylko Pan Jezus by mnie zadowolał. Gdzie jest Twój skarb, to i Twoje serce. To znaczy, o czym my myślimy, o czym my marzymy, tam jest skarb, czy właściwie to jest nasz Bóg, czyli Bożek. Dar pobożności. Tylko Jezus tak do końca widzi w nas skarb duszy nieśmiertelnej. Dlatego schodząc na ten świat, nie ma problemu pójść na Golgotę, by być gwarantem Bożym, by nam pokazywać, jeżeli ktoś ma Boga w sobie, to stać go nawet na to, żeby 3 godziny konać w agonii na Golgocie. Ośmieszany, okpiony. No ale oczywiście później jako człowiek zmartwychwstaniu jest przeczyszczony, ma naturę Boga. I tego już nikt nie odbierze, nie ugryzie. Jezus właśnie sprzedał na Golgocie wszystko, co miał i nabył nas. Ten świat, rolę z ludzi, z każdą duszą nieśmiertelną. Bo my niestety nasze szlachetne ciałko tu zostawimy, za to Was bardzo przepraszam w imieniu Pana Boga za śmierć. Zostawimy to szlachetne ciałko, a nas duch i dusza odejdą do Ojca. A jeżeli tam będzie, Jezus tam będzie Jego miłość z krzyża, to Bóg Ojciec powie, jesteś tak piękny jak mój Syn Jezus Chrystus, tak piękna jak Maryja, bo ona też krzyżowi służyła. Tak, no i to pamiętamy, że skarb to jest dusza ludzka i cała historia zbawienia w Jezusie Chrystusie była względna. Ale skarb to jest coś więcej. Skarb to jest coś więcej. Jak wiecie, na początku Pisma Świętego też mamy 7 dni stworzenia i tam jest też katecheza i rodzaj przypowieści o darach Ducha Świętego. To jest 4 dzień. A potem Bóg rzekł, niech powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. A Bóg uczynił 2 duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. Uczynił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności i widział Bóg, że były dobre i upłynął wieczór, poranek i dzień czwarty. Szkoda, żebyśmy nie dotknęli, żebyście później nie podjęli własnych prób odczytywania tego. I upłynął wieczór, poranek i dzień. Tu chodzi znowu o streszczenie 3 epok w historii zbawienia. Epoka Ojca skończyła się wieczorem. Słońce zaszło, kiedy Jezus umarł na Golgocie. Poranek zmartwychwstania, po 50-tnicy powielania Ducha Świętego, nastał dzień w wnętrzach apostołów. Tak dzień, że nawet śmierć męczeńska nie była w stanie tego dnia zgasić. Oto Bóg w człowieku. Dzień. I 4 dzień, rodzaj przypowieści. Dar pobożności. Bo Chrystus, kiedy sprzedał wszystko, co miał na Golgocie, dobre imię składa, i kupił zmartwychwstanie, kupił nas wszystkich, nasze dusze. Stąpił do nieba, zgadzacie się, stąpił do nieba. Maryję, Maryję wziął do nieba i to są te 2 ciała w niebie. Wielkie, większe, to Jezus zmartwychwstały, Syn Boży i Maryja, księżyc pod jej stopami. No i gwiazdy. Jak Bóg obiecywał, że Jego potomstwo będzie jak gwiazdy, to znaczy będą w Bogu, będą zbawieni. Gwiazdy to my, na razie na ziemi. Takie byle jakie gwiazdy. Ale jak będziemy jako święci w niebie, tak jak święty Alfons Maria, to on już jest gwiazdą. I rzecz w tym, że Jezus nie zmartwychwstał, nie wstąpił do nieba dla siebie. On wstąpił do nieba dla nas. Maria w niebie jest dla nas. Święci w niebie są dla nas. Tylko żeby z tego korzystać, to wiecie, trzeba pogodny dzień wyjść na słońce. Nie dopuścić, żeby w naszym życiu jakieś chmury przesłaniały słoneczko. Chmury, wiecie, to te chmury, które przesłaniają słoneczko. Czyli jest to przypowieść o Chrystusie zmartwychwstałym, Maryi w niebo wzięty, o świętych. Dar pobożności. Pobożni, tak jak słońce, daje życie roślinom, zwierzętom i ludziom. Bez słońca wszystko by umarło. Nieustannie daje słońce. Tak samo Chrystus zmartwychwstał. I dar pobożności polega na tym, że my jesteśmy tego świadomi. I zawsze dbamy o kontakt ze słońcem, księżycem, z gwiazdami, z wszystkimi zbawionymi w niebie. I oni nieustannie dają nam życie. I bez względu na to, czy są tornada, czy nie ma tornada, my wiemy, że w razie tornada to nas tam ten wicher weźmie i wrzuci do nieba. Już nie dbamy o tym, jakie ciuchy zostawiliśmy tu na ziemi, na łaskach. Czyli zauważacie na tym przykładzie, że to są przypowieści, które dopełniają tych przypowieści, które omawiamy o darze pobożności. Też piękne, bardzo ważne, jakby komplementarne. Czyli, że wracając do słowa skarbu, to nie tylko nasza dusza nieśmiertelna, tylko że nasza dusza nieśmiertelna już teraz wzięta jakby w ranach Jezusa Chrystusa do nieba, do Ojca. Jezus mimo zmartwychwstania zostawił sobie rany krzyża, przebity bok. I każda ludzka istota przyszła i Jezus jako człowiek powiedział: Ojcze, oni już wszystko, czego chciałem, żeby oni zrobili, ja już zrobiłem. Oni mają tylko przyjąć mnie, nosić mnie w sobie, a ja ich wtedy uzdolnię do pobożności, do pietyzmu, czyli do szacunku i siebie, i innych obok nas, bo są dzieci Bożymi. Pietyzm. To byłby skarby, o tym skarbie nie tak dawno czytałem wam z tego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 4 od wiersza 7. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Czytajcie sobie sami. Czyli ostatecznie ta dusza nieśmiertelna jest stworzona jako miejsce dla Boga i tam przychodzi Chrystus zmartwychwstały, przychodzi Maryja, wszyscy święci. Mam nadzieję, że już to czujecie, że już to czujecie, że tam jest niebo, tam. Bo jak człowiek kogoś kocha, to mówi: ja mam skarb w sobie. To chodzi o tę osobę, którą się kocha, mam skarb. Tak powie matka o swoim dziecku, a dziecko o swojej matce. Mam skarb. A my jeszcze dodatkowo mówimy o Jezusie, który przyniósł nam prawdę o Ojcu. I skarb jest w nas. Nie trzeba go nigdzie chować, zakopywać, chociaż ciałko zakopią. Moje albo tu święte lipce na pagórku, albo w Gdyni też jest taki pagórek. Nie wszyscy się śmieją. To byłaby pietyzm. To można by taki przykład, sporo przykładów opowiadać. Pietyzm, szacunek. Tylko Jezus ma i Maryja mają szacunek dla każdego człowieka, bez względu na to, jaka to jest łajza, jak on, ile kilometrów on cuchnie, nie tylko fizycznie, ale duchowo. Mają pietyzm, szacunek, bo to jest, tam jest miłość Ojca, tam jest skarb. Dobrze, to teraz druga przypowieść, czyli mamy pietyzm, skarb, to polega na tym, żeby to słońce, ten księżyc i gwiazdy mieć już w sobie, w swoim wnętrzu. I wtedy jest dusza ludzka jak gdyby skarbem do kwadratu. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych perł. Te perły były poszukiwane nie ze względu na panów, tylko na próżność pań. W tych czasach, kiedy ktoś, otwierając małże na brzegu morza, odkrył, że tam jest perła. No i wymyślili, że to można z tego kolię zrobić. Darmenc. I czytaliście o tym, że w ogóle morze, małże żyją w morzu, a morze jest symbolem środowiska złego, gdzie zło panuje, środowiska niezbawionego morza. Dla żerowania otwiera małża swój domek, otwiera, a w tym czasie może wpłynąć do organizmu piaseczek, jakiś kamek. Nie ma ręki, żeby wziąć i wyrzucić. I ten kamek rani organizm małża i wtedy wydziela masę perłową, która wszystkie kanty oblepia i taki zaokrągla, czyli perła rodzi się z dwóch. Ale znamienne, że im więcej tej masy perłowej, tym mniej bolesna jest ta perła. Przestaje boleć, bo nie ma nie ranni, czyli z gładki. To Chrystus z nas, może tego świata, niezbawionego, wołał siebie Wielki Piątek i nas otoczył masą parobową, swoim przebaczeniem, miłością Ojca, swoim zmartwychwstaniem i ma nas w sobie. To jest ważne. I z tym poszedł do Ojca. Znowu ma nas. Ale już Ojcu daje nas jako perłę. Bolał mnie ten kamyk. Bolała mnie ta drobina kamyka może. Ale ja z tego Ojcze zrobiłem perłę. Jeśli Jezus przychodzi do naszego wnętrza, to po to, żebyśmy z każdego człowieka, który jest nam niemiły, niesympatyczny, zawsze nas pokuje, pokuje swoim słowem, urządzi. Obecny zaraz Chrystus zmartwychwstały, mówi, oddaj mi to, wydzielimy perłę, masę perłową i tak to otoczymy, otoczymy i ty nie będziesz wiedzieć kiedy, jak, ale tam w Ojcu spotkasz perłę, że zbawiliśmy razem. O, witam Cię, mój wrogu, a jaki Ty piękny, taka perła, a to dzięki Tobie, tak? Ja proponowałem kiedyś, jak mówimy z studentów, jak ktoś tam bardzo dokucza, a już zna tę katechezę, to mówcie do niego tak, uważaj, zbyt szybko nie rób ze mnie perły, bo możesz oberwać, zbyt szybko nie rób ze mnie perły. Ale to trzeba być dość wtajemniczonym, żeby rozumieć. Da, i to jest właśnie dar męski. Jezus chce powiedzieć, że tylko On tę masę perłową siebie wydzielał. Oczywiście Maria także zmniejszał swój ból, bo nas nawraca, oddaje nas jako perłę Bogu Ojcu w momencie śmierci. Ale też przez ten dar męstwa, Jezus mówi, nie bój się, jest to, wpadło to w Twoje organy, swój życiorys, ten kamyk, który Cię rani. Ale przeżywaj to razem znowu, ze mną, wydzielaj perłę. Ja muszę Wam powiedzieć, że pewnie współbracia z mego przepowiadania popiwali sobie ten nawiedzony, ale później stali się więcej przyjaciółmi. Ja nic na to nie odpowiadałem, uśmiechałem się do nich. A później Bóg mi udowodnił, jak już przyszedłem do innego miasta, pytali mnie różni ludzie, no szkoda, że go nie ma. I później jak mnie spotykali, mówili, wiesz, żałują, że Ciebie już tam nie ma. Czyli ci, którzy, dla których byłem przedmiotem kpiny, szyderstwa, później zmienili zdanie. Nigdy nie walczmy sami o nasze dobre imię. Oto zaproszcie się pełen humoru Bóg. I tu przy okazji Wam opowiem, jak się rozstawałem z Gdańskiem. Z Gdańskiem na Rzesz i przechodziłem do Szczecina. To na pierwszym spotkaniu z biskupem, wtedy ruszała Solidarność w Gdańsku. Zresztą to było na terenie nawet naszej parafii, to Stocznia Gdańska. No oczywiście wtedy tym bestsellerem, tym, który zbawił, był Wałęsa, Lech Wałęsa. W ośrodkach ekumenickich zapraszano Lecha Wałęsę i setki studentów były. I na moje nieszczęście, ja, który się ukryłem a to był pierwszy rok mego pobytu, za kolegami księżmi, biskup mnie gdzieś tam zwąchał. A co ojciec taki doświadczony duszpasterz o tym sądzi? Bo wszyscy sobie rozdawali wolę tego węża, tego dnia i tak dalej, i tak dalej. A ja z góry dałem słowo Jezusowi, że jak się znajdę w Gdańsku, znowu będzie szkoła biblijna. Bo to wszystko przemienię. Wolęża przemienię. Też nie okaże się perłą do końca. Tylko Chrystus mnie przemienię. I nie dało mi się ukryć, bo biskup mnie zaskoczył, ja nie byłem przygotowany, żeby jakoś kurtuazyjnie brnąć. Tak kurtuazyjnie. Ani nie zasmucić Jezusa, ani też współbraci biskupa. I wyobraźcie sobie, że ja wystrzeliłem mówiąc o krzyżu. że zbawienie dokonało się w krzyż. Ja będę głosił krzyż i z tej czołówki. I taką gadkę puściłem do źródła. Nie wiem, kiedy to ze mnie wyszło, ale wina biskupa, że mnie zaskoczył. Nie opracowałem dyplomacji. Wszyscy tak zostali zmrożeni, łącznie z biskupem, a biskup się zwrócił do księży. Widzicie, jak nas pouczył? Oni samochodami wrócili do siebie, ja tramwajem jechałem. Ale minęły 4 lata, biskup nas prosi. No a tu u biskupów pracowali różni artyści z Sopotu. I bardzo mnie chwalili za moje szkoły biblijne. Że tego, że się nie mieszczą ludzie, że tak nie widzą pomieszczeni i tak dalej. I kogo tylko pyta, to wszyscy wołoszy. A wcześniej na spotkaniu ci współbracia duszpasterze mówili, zaprosili takiego prelegenta. I tylko przyszły 2 studentki, to 1 kulawa. I musiałem wszystko odwołać. Chodziło w tym wypadku o mazowieckiego gwiazdora. A mnie tak, jak jest u ciebie? Ja nie jeszcze. Proboszcz musiał wrzucić w przedszkole i poszerzyć mi salę, bo ja nie jeszcze. No i to tak do biskupa dochodziło. Biskup się wściekł i poprosił wszystkich w trybie nagłym, natychmiastowym. Macie się za godzinę wszyscy stawić, więc wszystko trzeba rzucić. Ja znowu tramwajem pojechałem. Oni znowu samochodami przyjechali, ale zdążyłem. No i tak po kolei. Co robisz po środku? To. I na szczęście był przedostatni. Ja mówię, co ewentualnie powinieneś robić. Ja mówię, ja to i to robię. Jest taka frekwencja, że mam, że już podzieliłem na grupy tych uczestników i nie widzę możliwości, bo wszyscy tego chcą, poznać Pismo Święte. I wtedy on wygłosił peany na mój temat. Proszę, pod grzechem ciężkim zabraniam cokolwiek zmienić. Znowu się wygłosił, pod grzechem ciężkim zabraniam. Ojciec ma charyzma, ojciec tego. Wy też tak róbcie. Przyjdźcie w moje szkole. Nie wolno, i to nie było tane. I oni nie mogli robić tego, czego nie mogli. Na szczęście już miałem dekret prowincjała, że idę do Szczecina się z nimi więcej. Ale tak, to opowiadam ze względu na to, że to jest rodzaj humoru Pana Boga. Przedtem on w obecności wszystkich, że tak powiem, je poniżył. Ja rzeczywiście starzem byłem najstarszy z tych kapłanów, a pouczył nas. To w krzyżu zbawienia. A później ten sam biskup już zapomniał, że w obecności wszystkich tych moich kolegów powiedział, że śpiewał hymn. Ja tego sam Pan Bóg to zrobił. Na szczęście przygotował mi dla mnie ucieczkę, dańska wrześni, dar męstwa. To jest bardzo ważny dar, a jednocześnie bardzo trudny, bo trzeba w pewnym momencie pójść pod prąd, powiedzieć prawdę, mówić prawdę. Dlatego, że mówiłem prawdę w Szczecinie, gdzie pojechałem, apokalipsę wyłożyłem i musiałem uciekać przed biskupami do innego miasta. A właściwie ta Matka Boża mnie uratowała. Poprosiłem, daj mi jakąś taką chorobę, żeby mnie stąd zabrali i dał. I Matka Boża od razu dała taką kolkę nerkową, że wzięli mnie do szpitala i powiedzieli, już się do pracy nie nadaje. I gdzie przyjechałem? Do świętej Lipki. Cisza, spokój, dar męstwa. Dar męstwa współpracuje z darem rady, bo dary wyrastają z bojaźni Bożej, z Marii, z Jezusa i Maryi, dar mądrości i rozumu. Rady i męstwa. Dar męstwa i rady mają współpracować. Idź za prawdą i bądź pewny. Nie bój się. Nie będziesz musiał się bronić, ja cię obronię. I takie, jeden z tych numerów, które Pan Bóg wywijał w moim życiu, to mam wybrany w tym biskupie. Z ust tego samego biskupa. Dar umiejętności i pobożności. Być pobożnym, To jest pieśń dla każdego człowieka, bez względu na to, co osoba na tym etapie reprezentuje, i ewentualnie powiedzieć mu: widzisz to słońce? Jakie ci życzliwe, tak jest Chrystus zmartwychwstał. Zaproś go, daj mu swoje życie i będziesz podwójnym skarbem. Nie tylko duszą nieśmiertelną, łachmaną, grzechą, ale także całe niebo w tobie zamieszka. Czego sobie i Panu życzę. Amen.